1 sierpnia Kościół wspomina świętego Alfonsa Marię Liguori, założyciela redemptorystów, świętego z Włoch, który żył w XVIII wieku. Jako bardzo młody człowiek zdobył doktorat z prawa, 17 lat miał zaledwie i został adwokatem, ale bardzo szybko się też rozczarował tym, w jaki sposób korupcją po prostu w systemie sprawiedliwości ówczesnym. Więc zostawił swoją adwokaturę i został księdzem. Bardzo gorliwym kapłanem, któremu zależało naprawdę na zbawieniu swoich wiernych owieczek. Przez jakiś czas został nawet biskupem niewielkiej diecezji, ale później zrezygnował z urzędu. Natomiast bardzo, bardzo dużo pisał. Jego dzieła, dziełka, listy zostały przełożone na 61 języków, miały ogromne nakłady. Był bardzo znanym teologiem moralistą, który swoją wiedzę czerpał z doświadczenia duszpasterza. Dzisiejsza liturgia słowa to kolejny fragment Księgi Jeremiasza, Księgi proroka Jeremiasza i opis śmierci Jana Chrzciciela. Obaj są prorokami, obaj są tymi, którzy muszą głosić prawdy niewygodne dla tych, którzy ich słuchają. To jest los proroka, że Bóg ich posyła po to, żeby mówić rzeczy, których ludzie bardzo często nie chcą słuchać, bo wzywanie do nawrócenia oznacza wzywanie do przemiany życia. No, przemiana życia nigdy nie jest łatwa, więc kiedy przychodzi prorok, głosząc konsekwencje braku przemiany życia, konsekwencje braku nawrócenia, no to zderza się bardzo często z odrzuceniem, z niechęcią, a nierzadko z próbą wyeliminowania także fizycznego. I tu jest właśnie tak było z prorokiem Jeremiaszem, który przepowiada upadek Jerozolimy i zagładę świątyni. I elity dokonują nad nim sądu. Chcą go skazać na śmierć. Zresztą nie tylko elity, także lud burzy się. No, lud się burzy i elity się burzą na słowa Jeremiasza, że to wszystko, co widzą, w czym żyją, ulegnie zagładzie. No, nikt nie chce żyć ze świadomością, że jego los jest dramatyczny. No, żyjemy zawsze z jakąś nadzieją na to, że będzie dobrze, że będzie lepiej. Natomiast Jeremiasz zapowiada właśnie taki los Jerozolimie jako konsekwencję ich odrzucenia Boga i jego praw. Kiedy jednak próbują go skazać w procesie, Jeremiasz oddaje się całkowicie do ich dyspozycji, mówiąc, że Bóg go posłał. Mówi nie to, co samemu mu przyszło do głowy, nie to, co sam wymyślił, tylko to, z czym posłał go Bóg. I no, rodzi się jakiś rodzaj lęku, przynajmniej w części tych elit jerozolimskich, które dopuszczają do siebie, że może rzeczywiście tak jest, że to Bóg go wysyła, więc w tym momencie nie chcą go już skazać na śmierć. Być może to jest też kwestia rozgrywek politycznych. Jerozolima była podzielona na stronnictwa. Byli ci, którzy uważali, że należy się oprzeć na Egipcie w rozgrywce politycznej z Babilonią. Natomiast Jeremiasz no, będzie zapowiadał upadek Jerozolimy i będzie się domagał poddania się Babilończykom. Jeszcze nie teraz, jeszcze musi upłynąć kilkanaście lat, zanim przybędzie król Nabuchodonozor babiloński ze swoimi wojskami i zdobędzie Jerozolimę. Ale już teraz Jeremiasz głosi konieczność nawrócenia. I ostatecznie odstępują od ukarania Jeremiasza. Są ci, którzy go chronią, jak Achikam, jeden z możnych, którzy nie pozwalają go skrzywdzić. Niemniej nie nawróci się Jerozolima, nie posłucha proroka. To będzie lament później Jezusa, że Jeruzalem, Jeruzalem, ty kamienujesz proroków. Ty zabijasz tych, których Bóg do ciebie posyła. Ewangelia dzisiejsza natomiast pokazuje nam męczeństwo świętego Jana Chrzciciela. Jan ma odwagę głosić królom, podobnie jak wcześniej Jeremiasz miał odwagę głosić wszystkim dostojnikom Jerozolimy. Tym razem Jan głosi królowi Herodowi Antypasowi, że żyje w grzechu, że poślubił żonę swojego przyrodniego brata Filipa i że to jest sprzeczne z prawem Bożym. Wypomina to królowi, nie boi się. I król każe go zamknąć w twierdzy, ale nie zabija go. Ewangeliści podkreślają, że chętnie słuchał Jana. No, jest w ludziach, także w ludziach, którzy czynią grzech sumienia. Jest w ludziach zmaganie się między dobrem a złem, w każdym z nas. I jeżeli Bóg posyła swoich proroków, to właśnie licząc, że Słowo Boże wypowiedziane przez proroka dotknie tę część sumienia, która jest na Boga otwarta. I to jest jedyna szansa na to, żeby człowiek podjął decyzję o nawróceniu, czyli o odrzuceniu grzechu i o przyjęciu Słowa Bożego. Także o Jezusie powie prorok Symeon, kiedy Maryja z Józefem go przynoszą, że on jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. I czasem rolą proroka jest sprzeciw, to znaczy jest powiedzenie prawdy, jest uświadomienie grzechu. I to nic, że nie jest skuteczny prorok. Samo powiedzenie prawdy już zmusza do konfrontacji z Bogiem. Już zmusza do tego, żeby człowiek się opowiedział. My bardzo często właśnie nie chcemy się opowiedzieć. Chcemy żyć tak po środku. Nie chcemy, żeby nas nikt upominał. Właśnie po to, żeby żyć na powierzchni, byle jak, żeby nie wejść głęboko w przyjaźń z Bogiem, nie potraktować poważnie. I dlatego prorocy są odrzucani. Natomiast Bóg proroków posyła. Bóg posyła tych, którzy mówią, jak jest. Tak, tak, nie, nie. I Jan jest prorokiem odważnym, który mówi królowi, żyjesz w grzechu. I mówi to przed całym ludem, więc upokarza publicznie króla. Jak ktoś patrzy z punktu widzenia polityki, politycznego, a nie z punktu widzenia moralnego, duchowego, z punktu widzenia wiary, to jest to po prostu podważanie władzy króla. I Jan podważa władzę króla, bo go upomina. Więc wszyscy inni, którzy patrzą na świat właśnie przez pryzmat polityki, przez pryzmat siły, przez pryzmat władzy, natychmiast obserwują króla, jak zareaguje. Czy ukaże Jana, czy nie? Czy okaże słabość w ich rozumieniu? No bo nie napiętnować, nie ukarać kogoś, kto podważa władzę króla, to dla ludzi, którzy myślą tylko kategoriami politycznymi, oznacza po prostu okazać słabość. Natomiast no jest coś w tym Herodzie Antypasie, jakieś resztki sumienia takie, że mówił, że nie chce zabić Jana, że chce go słuchać, że toczy się w nim jakaś wewnętrzna walka między dobrem a złem. No i nie chce tego tolerować Herodiada, która ma swoje polityczne ambicje, Ona doprowadzi przez pałacową intrygę, którą właśnie widzimy, jak jej córka, o której tradycja mówi, że miała na imię Salome, mówię tradycja, bo nie ma tego w Piśmie Świętym, po nieroztropnej obietnicy króla domaga się głowy Jana Chrzciciela i Jan Chrzciciel zostanie ścięty mieczem, a jego uczniowie przyjdą do Jezusa, żeby mu o tym powiedzieć. No i jest to jakaś zapowiedź także już losu Jezusa. Wsłuchując się w to dzisiejsze Słowo Boże, wpatrując się w postaci obu tych proroków, Jeremiasza, Jana Chrzciciela, chcielibyśmy może zastanowić się nad tym, czy my jesteśmy gotowi słuchać proroctw, proroków, czyli Słowa Bożego po prostu. Czy Słowo Boże, które czasem mnie demaskuje moje nie do końca czyste intencje, moje jakieś złe zamiary, czy ja jestem gotów słuchać, przyznać się, że planowałem jakieś zło, czy właśnie zabijam proroka, zabijam może nie w sensie fizycznym, tylko na przykład przestaję słuchać słowa, przestaję się tym interesować, odchodzę, oddalam się od Boga, od Kościoła, od sakramentów. A czasem może nie w taki aż radykalny sposób, ale w taki sposób, że po prostu nie myślę o tym, po prostu wolę trwać przy moich złych postanowieniach, niż pozwolić się zdemaskować Słowu Bożemu, czy komuś, kto mi mówi, że słuchaj, to co robisz jest złe. Ale też możemy popatrzeć na to słowo, które dzisiaj słyszymy z innej strony, możemy się zastanowić nad tym, czy to nie jest tak, że ja się uchylam czasem od bycia prorokiem, że Bóg mnie wzywa do tego, żeby powiedzieć prawdę w miłości, a ja się boję, ja tego nie chcę, bo będą złe konsekwencje, bo będę odrzucony, bo będę napiętnowany, wyszydzony i nie czynię tego, co Bóg chce, a jeżeli nie czynię tego, co Bóg chce, to też jakby zabieram zbawienie tym, do których Bóg mnie posyła. No, Słowo Boże, które do nas przychodzi, ono zawsze jest proroctwem dla nas. I chcielibyśmy się w nie wsłuchiwać właśnie po to, żeby się nawracać, żeby wciąż na nowo przybliżać serce do Boga. Także, żeby się podnosić z upadków, także po to, właśnie po to, żeby się nawracać, żeby z nową ufnością lgnąć do Boga, kochać Go, przemieniać tę miłość na codzienność naszych wyborów, naszej miłości do bliźniego, wszędzie tam, gdzie Bóg będzie chciał nas postawić i posłać.